Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Piotr Gorzeński, prezes Portu Gdynia. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Panie prezesie, ostatnie dni to taki hałas wokół portu Gdynia. Pytanie, czy wymuszony, czy też nie, są kłopoty z funkcjonowaniem terminala zbożowego. Z czego one wynikają?
Tak, mam wrażenie, że pojawia się wiele sprzecznych informacji dotyczących tego, co się dzieje wokół terminala zbożowego w Gdyni. Wynikają one w głównej mierze, moim zdaniem, z niezrozumienia procesów, które wokół tego terminala mają miejsce, procesów, które są wymagane przez prawo, mówiąc krótko. Tak? Ja tylko przypomnę, że Port Gdynia prowadził od dłuższego czasu proces wyboru operatora na terminalu zbożowym. Ten proces trwał dość długo. Finalnie firmą, która została wybrana jako potencjalny operator, jest konsorcjum SBT Ribera Tapini.
To nowy operator.
To jest nowy operator. Mhm. Oczywiście nie było go w porcie gdyńskim. Został on wyłoniony w przetargu, transparentnym procesie, który był ogłoszony szeroko na rynku.
To dlaczego, skoro jest nowy operator, nie korzysta on z terminalu, no, który de facto stoi nieużywany, jak rozumiem?
Stoi nieużywany dlatego, że no, musimy przestrzegać prawa europejskiego, tak bym to określił. Otóż warunkiem koniecznym do podpisania umowy ostatecznej pomiędzy portem a operatorem jest zgoda europejskiego organu koncentracyjnego na koncentrację właśnie kapitału. I w chwili obecnej trwa procedura uzgadniania, tak zwana prenotyfikacja, procedura uzgadniania wszystkich informacji, które są potrzebne Komisji Europejskiej, odpowiedniemu organowi do wydania właściwej decyzji. Ja tylko przypomnę, że SBT właściwie od samego początku, nie tracąc czasu, działa w tym kierunku, aby takie pozwolenie uzyskać. Oczywiście najpierw była to procedura zapytania do naszego polskiego UOKiK-u, ale ponieważ skala działania tej firmy SBT
jest globalna.
Ribera Tapini jest globalna właśnie, no to polski urząd nie jest władny wydać takiej decyzji, wobec czego ta firma musiała skierować i skierowała wniosek prenotyfikacyjny do właściwego urzędu Unii Europejskiej. To się wydarzyło w październiku zeszłego roku i od października zeszłego roku do teraz właśnie firma SBT Ribera Tapini jest w tym procesie prenotyfikacyjnym, czyli w procesie wymiany wszystkich niezbędnych informacji z Urzędem Europejskim.
Ale z drugiej strony Komisja Europejska informowała, że nie trafił taki wniosek i że procedura formalnie nie została rozpoczęta w ogóle przez operatora.
Tak, i to jest właśnie to niezrozumienie całości tego procesu, aha, który tam się odbywa. Otóż to nie jest tylko jeden wniosek niejako, tak? Wniosek, który rozpoczynał procedurę, a ta procedura oczywiście została rozpoczęta i trwa, bo ta wymiana informacji ma miejsce. Zresztą port również jest w to zaangażowany. Mieliśmy wideokonferencję w marcu bieżącego roku, w której to urzędnicy europejscy zadawali nam, jako portowi Gdynia, pytania dotyczące właśnie potencjalnej koncentracji. Tak więc my również niejako uczestniczymy jako dostawcy właściwej informacji, czyli ten proces fizycznie trwa, a żeby się rozpoczął, no musiał być złożony wniosek, ten, o którym wspominałem, prenotyfikacyjny, który ten cały proces mógł rozpoczynać. Tak więc ten wniosek został złożony, natomiast cała procedura wygląda następująco. W momencie, w którym okres prenotyfikacyjny się kończy, wówczas składany jest właściwy wniosek notyfikacyjny, na podstawie którego to wniosku Urząd Europejski podejmuje ostateczną decyzję. Tak więc absolutnie nasze twierdzenie mówiące o tym, że wniosek był złożony, było prawdziwe. Stoimy, znaczy nie my, tylko firma SBT, bo to też ważny element, to nie port jest stroną niejako tego postępowania, tylko firma SBT.
No tak, ona jest pomiędzy regulatorem a operatorem.
Dokładnie
regulatorem
tak.
Rynku, operatorem. Tak,
dokładnie tak.
Można to określić.
Firma SBT Ribera Tapini stoi przed perspektywą złożenia tego ostatecznego wniosku notyfikacyjnego, który będzie podstawą do wydania właściwej decyzji.
To kończąc jeszcze ten wątek, port Gdynia traci jako spółka na tej sytuacji i na tym przestoju?
Panie redaktorze, port Gdynia przeładowuje zdecydowanie więcej zboża w tym roku, jak w roku ubiegłym. Ja powiem tylko tyle.
Tylko na innych terminalach po prostu.
Oczywiście na innych terminalach. Terminal zbożowy, to miejsce, o którym mówimy w kontekście wyboru firmy SBT Ribera Tapini, w ostatnim okresie, kiedy pracował operacyjnie, przeładowywał około 10% tego, co Port Gdynia w ogóle przeładowuje. Więc to jest oczywiście bardzo ważny terminal, ale z punktu widzenia całkowitych mocy przeładunkowych Portu Gdynia, on ma nieco mniejsze znaczenie, tak bym określił. Port Gdynia w roku 2026 przeładował prawie 1,7 miliona do tej pory, może nie do tej pory, tylko w ciągu czterech pierwszych miesięcy przeładował bez mała 1,7 miliona ton zbóż. To jest około 200 tysięcy ton zboża więcej jak w roku ubiegłym. 13% więcej zboża przeładowanego jak w roku ubiegłym, a to ciągle jeszcze są wyniki dalekie od pełnych mocy przeładunkowych portu Gdynia. Tak więc chcę podkreślić jedno. Port Gdynia pozostaje największym portem przeładunkowym, jeśli chodzi o zboża w Polsce i na Bałtyku.
Ale zostając jeszcze kończąc już temat zboża, w pewnym sensie w temacie żywności pozostając, pojawiły się też takie informacje, jak rozumiem, inspirowane przez Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, które alarmuje o zatorach w polskich portach. One od 10 do nawet 21 dni roboczych mają trwać. To są zatory związane ze sprowadzaniem, jak rozumiem, żywności z zagranicy, między innymi ryb właśnie, i mają wynikać z ograniczonych możliwości pracy, czy to granicznych lekarzy weterynarii, czy inspektorów inspekcji handlowej na przykład. Rzeczywiście jest taka sytuacja? Jeżeli tak, to jak to w porcie w Gdyni wygląda? Jak duże są te przestoje?
Panie redaktorze, faktycznie temat jest dość gorący ostatnio. Nawet w dniu dzisiejszym odbywa się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej w tej właśnie sprawie. Temat jest żywy i podnoszony dość często przez importerów ryb. Jesteśmy w trakcie badania tego, jak te procesy wyglądają. Oczywiście z całą pewnością istnieje pole do tego, żeby poprawić niejako efektywność tych działań. No i te wszystkie działania, te wszystkie procesy, o których teraz mówimy, idą w tym kierunku. Będziemy temat badać i wspólnie, jak rozumiem, bo to nie do końca jest temat, który dotyczy zarządu Morskiego Portu Gdynia.
Rozumiem, że wy bezpośredniego wpływu nie macie na to, ile, nie wiem, zarabia inspektor w inspekcji handlowej.
No dokładnie tak. Natomiast te procesy, które się odbywają na terenie portu, są dla nas żywotnie ważne. Niejako jesteśmy nimi zainteresowani. Jesteśmy zainteresowani w tym, żeby je, jeśli to możliwe oczywiście, i jest to w naszych kompetencjach, żeby je poprawiać, i to będziemy robić.
Na jakim etapie są kluczowe dla portu inwestycje, które są aktualnie realizowane, chociażby budowa terminala intermodalnego? To jest ważny z punktu widzenia także strategicznego, z punktu widzenia bezpieczeństwa element infrastruktury portowej. Jak to wygląda?
Tak, to przede wszystkim chciałem powiedzieć, że oczywiście port jest miejscem, gdzie inwestycje trwają właściwie bez ustanku.
Port to jedna wielka inwestycja,
port
tak
to
można
jedna wielka inwestycja,
tak.
Doskonałe stwierdzenie, tak jest. Ważnym bardzo projektem jest terminal intermodalny, o którym pan redaktor wspominał. To jest projekt, inwestycja o charakterze dual use, czyli takim, który również będzie miał wpływ na, czy będzie go można wykorzystywać w sposób militarny. I tutaj mam bardzo dobre wieści. Ten proces idzie bardzo dobrze. Wszystko wskazuje na to, że będziemy w stanie przyspieszyć oddanie tego terminala. Ja przypomnę, że to jest inwestycja, która polega na tym, że budujemy prawie 3 kilometry nowych torów, 30 tysięcy metrów kwadratowych placów manewrowych, możliwość obsługi dwóch pełnowymiarowych pociągów 750 metrów w taki sposób, że możemy ładować na te pociągi sztuki ciężkie, nawet pojazdy o wadze 120 ton. Więc niejako wszystko wskazuje na to, że będziemy w stanie nieco szybciej oddać tę inwestycję.
Nieco szybciej, czyli kiedy?
No, panie redaktorze, nie chciałbym deklarować konkretnych terminów, bo to jest jednak projekt, który jak każdy projekt może napotkać jeszcze jakieś trudności, ale myślę, że możemy myśleć o jakimś miesiącu przyspieszenia. Tak jak powiedziałem, mówiliśmy o wrześniu tego roku. Być może uda się to oddać do użytku około miesiąca wcześniej.
Czyli jeszcze w wakacje, powiedzmy. Gdyby wszystko poszło dobrze.
Powiedzmy tak? Jeszcze w wakacje, tak. Ale chciałem jeszcze wspomnieć o kolejnej bardzo ważnej inwestycji, o której już tutaj u Państwa w radiu mówiłem niejednokrotnie, mianowicie inwestycji portu zewnętrznego.
To jeszcze za chwilę o tym, bo też bym chciał o to dopytać, ale jeszcze kończąc wątek terminala intermodalnego, bo zastanawiam się nad jedną rzeczą. Port się rozwinie, powstanie nowa infrastruktura, czy to kolejowa, czy drogowa, i bardzo dobrze, ale no nie na porcie będzie kończyła się podróż ewentualnego sprzętu, na przykład ciężkiego, który miałby przyjechać.
Tak, tak, oczywiście.
Bo co to zmieni, że wy się rozbudujecie, jak potem co? Nie ma na przykład jeszcze ciągle perspektywy drogi. No, perspektywa może drogi czerwonej jest, bo ona jest też strategiczna, ale to trzeba też przyspieszyć, by było realizację tego, żeby to w pełni mogło funkcjonować.
Panie redaktorze, pełna zgoda. Inwestycje infrastrukturalne wewnątrz portu to jest jedno, a inwestycje dostępowe, teraz szczególnie ważne dla nas inwestycje dostępowe od strony lądu, no to drugie. I tutaj chciałem powiedzieć, wspomniał pan o Drodze Czerwonej, no moim zdaniem ten projekt się rozpoczął, ponieważ Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła o pozwolenie środowiskowe dla tej inwestycji, więc to się już dzieje. Pytanie o tempo i o moment zakończenia, trudno to deklarować w chwili obecnej. Myślę, że przyjdzie na to jeszcze czas. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o terminal intermodalny, to również projekt kolejowy trwa i jest mocno zaangażowany. Tak zwana trasa 201, trasa kolejowa omijająca centrum Gdańska i dająca Gdyni alternatywne połączenie, niezależne połączenie z południem Polski, czy centrum i południe Polski. Ten projekt jest bardzo zaangażowany, zaawansowany. Prowadzą go oczywiście PKP PLK, czyli instytucja, która za te rzeczy odpowiada.
Polskie linie kolejowe.
Polskie linie kolejowe. Zakładamy, że on również w przeciągu prawdopodobnie 4-5 lat zostanie zakończony, więc liczymy na to oczywiście, że te duże inwestycje wewnątrz portu no będą się, mówiąc krótko, fazować z inwestycjami dotyczącymi dostępu drogowego i kolejowego.
Dobrze. To teraz o terminal zewnętrzny, o port zewnętrzny chciałbym zapytać, o którym pan wspomniał, no bo to chyba jest kluczowa inwestycja dla przyszłości portu i chyba największa, można powiedzieć, inwestycja taka w historii tego portu, od jego rozpoczęcia. Macie już pozwolenie na budowę falochronów?
Czekamy na to pozwolenie. Powinniśmy mieć je do końca maja. Ale oczywiście to nie stanowi przeszkody w tym, żeby już elementy tych falochronów budować. I to się właśnie dzieje. Chciałem poinformować, że w poniedziałek w tym tygodniu odebrano pierwszą płytę skrzyni falochronowej. No to jest taki element konstrukcyjny, który wskazuje na to, że lada moment powstanie pierwsza skrzynia. Skrzynia, która jest elementem kluczowym dla budowy samego falochronu.
To teraz wyjaśnijmy właśnie, o jaką skrzynię chodzi, co to za skrzynia i dlaczego będą te skrzynie wodowane i czy będzie to można zobaczyć w ogóle?
Będzie to można zobaczyć oczywiście z miejsca dogodnego, na przykład z okolic punktu pilotowego naszego w porcie Gdynia. Moment wyholowywania niejako, czy wyciągania skrzyń na morze. Skrzynia to jest, co ciekawe w ogóle, ta technologia, którą stosujemy obecnie, ona nie odbiega wiele od technologii, którą stosowano 100 lat temu przy budowie falochronów, pierwszych falochronów w porcie Gdynia. Niewiele w tej mierze się zmieniło. Oczywiście pewne niuanse techniczne mają miejsce, zmieniły się, ale co do zasady technika, technologia jest taka sama.
Nikt prochu nie wymyślił, że tak
nikt,
powiem.
Nikt prochu
tak.
nie wymyślił. Opieramy się na tych samych założeniach. Budujemy skrzynię, którą potem zasypujemy, zatapiamy najpierw, zasypujemy, odpowiednio ją dociążamy i ona stanowi podstawę do budowania głowy falochronu, którą potem widzimy już na morzu. Tak?
Tak byśmy to mogli do takiego fundamentu trochę porównać.
Możemy
tak to
porównać do takiego fundamentu, który stanowi mówi o trwałości, o tym, że falochron jest nienaruszalny.
Kiedy te prace się mogą rozpocząć?
Tak jak powiedziałem, pierwszy element skrzyni został oddany. Myślę, że do końca maja będziemy mieli pierwszą skrzynię. Potem te kolejne skrzynie powinny już być budowane w tempie o wiele szybszym. Po prostu wykonawca będzie nabierał w tym względzie doświadczenia. Tak więc ja myślę, że w czerwcu pierwsze skrzynie będą mogły być holowane już na miejsce posadowienia. Przypomnę tylko, że budujemy prawie 2,5 kilometra falochronów i takich skrzyń 50-metrowych będziemy budować i wyciągać na zatokę 48.
Tak sobie myślę, że to w ciekawy sposób historia toczy koło. To znaczy w stulecie miasta będą budowane nowe falochrony, bardzo istotne, w zasadzie w oparciu o technologię sprzed wieku, bo nic się tutaj, jak rozumiem, nie zmieniło. To ciekawe, takie symboliczne można powiedzieć.
Bardzo symboliczne. W stulecie Gdyni rozpoczynamy tak naprawdę, bo jak powiedziałem, te falochrony są pierwszym krokiem do budowy portu zewnętrznego. Rozpoczynamy budowę nowego portu Gdynia, mówiąc krótko.
I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu.
Gość Radia Gdańsk.